Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj Olimpia Tomczyk-Iwko, przewodnicząca Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro w województwie lubuskim. Witam serdecznie.
Dzień dobry, Zielona Góro.
Witamy na naszej antenie, pani przewodnicząca. Zacznijmy może od tego, takiej nietypowej informacji, ale wczoraj ona gruchnęła, iż pan senator Tyszkiewicz ma zajęte konto przez komornika. Chodzi o to, że od kilku lat nie płaci abonamentu radiowo-telewizyjnego, a wcześniej go oczywiście płacił. No to pan senator, przedstawiający się jak taki wzór cnót wszelakich, unika płacenia państwowej daniny. To jest poważne, pani zdaniem?
Ups, no zabawna sytuacja faktycznie, tym bardziej, że ten abonament radiowo-telewizyjny to nie jest jakaś wysoka kwota, no więc to jest wspieranie tych naszych polskich mediów. Wiemy, jaki stosunek ma nasz senator do polskich mediów, no więc może z tego tytułu też buntuje się i nie płaci.
No, może mamy mieć prawo swój stosunek do różnych spraw, które się dzieją w kraju, do każdej władzy, no ale czy unikanie takie świadome, czy to właściwie nie stawia pana senatora w takim mniej korzystnym świetle?
No jest to co najmniej niepoważne oczywiście i nie stanowi to dobrze o samym zainteresowanym, jak najbardziej. No, nie możemy unikać podatków i opłat, które są obowiązkowymi.
Rozumiem, że pani płaci taką daninę.
Tak jest.
Oczywiście.
Regularnie.
Dobrze. Regularnie, co miesiąc. Pani przewodnicząca, dobrze, zostawmy pana Tyszkiewicza z jego problemami osobistymi. Przejdźmy może do spraw dużo poważniejszych. Marszałek Senatu ogłosił, że w najbliższym czasie, na najbliższym posiedzeniu nie zajmie się Senat Krajowym Planem Odbudowy. Z jednej strony słyszymy, że to jest skandal, bo ten plan powinien być przegłosowany i wdrożony jak najszybciej, a z drugiej strony zwolennicy pana marszałka Grodzkiego mówią, że nie ma się dokąd spieszyć, nie jest to tak poważna sprawa. Rzeczywiście nie ma się dokąd spieszyć?
No właśnie, to jest kolejna zabawna historia, bo tutaj pan senator na złość PiS-owi odmraża sobie uszy i raczej całej Platformie Obywatelskiej również też. Dlaczego? Dlatego, że przecież Platforma Obywatelska od początku była gorącym orędownikiem podpisania Funduszu Odbudowy, a teraz nagle nie. Dlaczego? Dlatego, że PiS jednak to przegłosował w Sejmie. I jedyną deską ratunku dla PO jest jakiś sprzeciw właśnie pana senatora Grodzkiego. Platforma dokonuje samozaorania. Tyle, bo
to chyba widać w sondażach, bo kolejny sondaż daje Platformie około 15%.
No więc właśnie i te słupki będą wciąż spadać, bo są niepoważni już nawet przed swoimi własnymi gorącymi orędownikami, przed swoimi wyborcami, nie są konsekwentni, robią sobie z gęby cholewę i robią wszystko na złość akurat obecnie sprawującym władzę, więc
chodzi o sprawujących władzę, ale chodzi chyba o wszystkich obywateli, chodzi o Polskę, ponieważ te pieniądze to będą pieniądze dla Polski i dla państwa polskiego, niezależnie kto będzie rządził za ileś lat, te pieniądze są przecież potrzebne polskiemu państwu do zmierzenia się z tym, co pozostanie po COVID-zie.
Oczywiście, że tak, z tym, że Platforma Obywatelska raczej nigdy nie troszczyła się o Polskę. Jeżeli patrzymy na historię Platformy Obywatelskiej z perspektywy czasu, widzimy ewidentnie, że działania Platformy nie były skierowane na dobro Polski, tylko na dobro swoje własne i swoich własnych członków, tudzież swoich wyborców, chociaż ci wyborcy topnieją, jak widzimy, jak zauważyliśmy. Ja bym nie generalizowała, że Platforma kiedyśkolwiek martwiła się o dobro kraju. Martwiła się o dobro kraju, jeżeli to dobro było spójne z dobrem partyjnym. Niestety, ale tak się fakty mają.
Dobrze, to zostawmy w takim razie Platformę, bo to samo można powiedzieć o pani partii. Przecież posłowie Solidarnej Polski zagłosowali przeciw Krajowemu Planowi Odbudowy, przeciw tej bardzo ważnej ustawie w Sejmie. No, połączyła państwa z Platformą niechęć do Europy?
No nie, absolutnie nie. Nie jesteśmy eurosceptykami, tylko eurorealistami. My od 2009 roku konsekwentnie wskazywaliśmy na punkty, które są słabe w tym programie i mamy duże obawy. I te obawy są podzielane również przez inne zachodnie kraje, bo nie tylko my zauważyliśmy niespójności i niedoskonałości tego Funduszu Odbudowy. I tak naprawdę, chociaż sam fundusz odbudowy, to znaczy on się tak ładnie nazywa polskim, tak, po polsku, bo to jest fundusz Next Generation, czyli następne pokolenie.
Tak jest.
Jest to fundusz, który no, my niestety podpisujemy, ale to tak jakbyśmy brali kredyt hipoteczny i odpowiada nam kwota tego kredytu, jesteśmy zadowoleni, ale z odroczonym terminem płatności, a o kosztach kredytu dowiemy się dopiero w 2022 roku. I musimy mieć tego świadomość, musimy mieć wiedzę na ten temat, bo podpisywanie w ciemno takich weksli in blanco nie zawsze dobrze się kończy. Jesteśmy nauczeni historią i ludzi, obywateli pojedynczych i również krajów. Pamiętajmy również, że to już nawet Angela Merkel powiedziała, że no można teraz podczas pandemii wprowadzać rzeczy, które kiedyś były niemożliwe do wprowadzenia. Pamiętajmy, że kiedyś kredyty te unijne były zabezpieczone tymi 60%, czyli państwa nie mogły się zadłużać.
Zadłużenie, tak, chodzi o zadłużenie, maks 60%, tak.
A teraz podczas pandemii niestety ten traktat uległ zmianie i ten przepis już nie obowiązuje, czyli państwa mogą się zadłużać na większą ilość procent.
Pani przewodnicząca, dobrze, wejdę w słowo, bo wspomniała pani też o tej historii. Nazywany jest ten plan, który będzie wchodził teraz w życie w całej Europie, drugim planem Marshalla. Pamiętamy, co to było plan Marshalla. Przecież Stany Zjednoczone udzieliły potężnych pożyczek, bo nie dawały pieniędzy, nie były dobrym znajomym, dobrym wujkiem, które rozdają pieniądze, ale to było wszystko w pożyczkach, a Europa Zachodnia dźwignęła się dzięki tym pieniądzom gospodarczo, no i widać było różnicę między państwami zachodnimi a tą Europą Wschodnią. Wszystko dzięki pożyczkom właśnie.
Tak, ja się zgadzam, że pożyczki bywają bardzo dobre i nieraz ratują nam przysłowiowe 4 litery. Nie ma tutaj dyskusji na ten temat. Ale jednak my dalej nie wiemy, jakie koszta poniesiemy tego kredytu. Więc czy wziąłby pan kredyt hipoteczny, nie wiedząc, jakie pan zapłaci RSO, jaka będzie prowizja i jakie będzie pan płacił odsetki? Zdecydowałby się pan taki kredyt?
Ja nie muszę podejmować na szczęście takich decyzji.
No, na całe szczęście, dokładnie. No ale to jest generalnie przełożenie tego, tej wersji takiej mini, czyli pojedynczego obywatela, na wersję ogólnokrajową, bo to jest ważne, co bierzemy, jakie zobowiązania. Poza tym musimy też pamiętać, że ten fundusz Next Generation nie ma żadnych pobudek ekonomicznych, żeby go podpisywać, tylko i wyłącznie polityczne. I to już nawet Bundesrechnungshof, czyli taka niemiecka izba kontroli, takie jak polski NIK, też tam zaznacza, że nie ma ekonomicznych pobudek, żeby móc podpisać ten fundusz, nawet przez Niemcy, czyli no, niemiecki urząd też o tym głośno i wyraźnie mówi, że jest to niebezpieczne i prowadzi do uwspólnotowienia długu, prowadzi do tego, że będziemy spłacać długi za kraje, które zaciągają dużo większą pożyczkę. No niestety, takie są
obyśmy nie musieli, obyśmy nie musieli spłacać za innych. Widzę, każdy ma swoje zatem uwagi do tych planów, do tego planu europejskiego, planu odbudowy. Dobrze, pani przewodnicząca, wróćmy do Zielonej Góry, sprawy zielonogórskie. Zielona Góra znalazła się na 3. miejscu w rankingu zrównoważonych miast. Oceniano w nim najważniejsze obszary funkcjonowania społeczeństwa, środowisko, gospodarka. Czy te trzy aspekty idą ze sobą w parze i czy tworzą przestrzeń przyjazną do życia? Przed Zieloną Górą znalazła się Warszawa i Toruń. Zaskoczenie?
No, miłe zaskoczenie, aczkolwiek no ja jako mieszkanka Zielonej Góry no życzyłabym sobie trochę większej możliwości współpracy i partycypacji z magistratem mimo wszystko i dużo więcej zieleni w mieście, bo ja Zieloną Górę pamiętam dużo bardziej zieloną. Pamiętam.
No dlatego poruszyłem ten temat, bo państwo jako ruch miejski krytykowali przecież prezydenta Janusza Kubickiego, administrację prezydenta Zielonej Góry.
No właśnie i no niestety cały czas jest prowadzona ta taka gospodarka wycinania i to bardzo smuci. Nie ma tutaj zrównoważonego budowania tego wszystkiego, żeby to fajnie wszystko ze sobą współgrało, a da się. Więc myślę, że no trzeba by tutaj odświeżyć koncepcję, chociaż muszę tutaj strzepnąć też dobre słowo o ZJKM-ie, ponieważ zaczynają przesadzać drzewa. No to już jest jakiś plus, jakieś światełko w tunelu. Więc miejmy nadzieję, że może tendencja się powiększy i nie będziemy wycinać, tylko sadzić. żeby trochę to miasto zacienić, żeby to nie było...
Ale mamy problem z tą zielenią w Zielonej Górze. Rzeczywiście jest problem z zielenią w Zielonej Górze?
No ja ewidentnie widzę brak zieleni w Zielonej Górze. Może mam porównanie sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, kiedy byłam małą dziewczynką, kiedy było naprawdę zielono, kiedy były drzewa owocowe na ulicach. I kiedy jadę nawet do Gorzowa sąsiedniego, Gorzów jest bardziej zielony. My jednak schłynęliśmy z tej zieleni. Oczywiście tłumaczymy się tym, że dookoła Zielonej Góry jest mnóstwo terenów zielonych. Jeżeli jest też dołączona nowa Zielona Góra, no to jakby procentowo nie wypada to źle. Natomiast w samym mieście, no niestety, ale ta zieleń no, jest niszczona, zwłaszcza te starodrzewy. Są robione nowe nasadzenia, ale to jest taka tendencja do tych drzewek takich mikro, miniaturek. No więc nie jest to to samo, nie daje to tyle samo tlenu. Zobaczmy na europejskie stolice. Tam jest właśnie tendencja do sadzenia, do dużych drzewostanów. Oczywiście to wymaga pielęgnacji, poświęcenia, no ale to też daje mieszkańcom trochę wytchnienia, zwłaszcza podczas tych ciepłych miesięcy, a o to chodzi. Zresztą, jeżeli są opady, również drzewa przez swój system korzeniowy pochłaniają wodę, więc no same plusy.
Wczoraj mieliśmy rzeczywiście taką małą nawałnicę, która przeszła też nad Zieloną Górą, ale jeszcze u nas nie było i nie jest tak źle. Dobrze, pani przewodnicząca, musimy kończyć. Jeszcze jedno pytanie w takim razie na koniec z polityki. Jeszcze wrócę do tej polityki, no bo ten plan odbudowy wróci z Senatu ponownie do Sejmu, prawdopodobnie z jakąś poprawką, bo tak wymyślił sobie pan senator, pan przewodniczący Grodzki, pan marszałek Grodzki, że jakieś poprawki chce tam wprowadzać, nie wiadomo dlaczego. Znowu posłowie Solidarnej Polski będą przeciwni konsekwentnie? Rozmawiała pani z kolegami na ten temat z partii?
No ja oczywiście myślę, że będą konsekwentni. Nie przypuszczam, że to się zmieni. No dlatego, że byliśmy na tym stanowisku tego zdania od początku. Pamiętajmy, że w efekcie chodzi o unię monetarną, o unię fiskalną, o to, że być może będziemy musieli przejść na euro, ponieważ nie będziemy w stanie spłacać odsetek, więc to wszystko są ze sobą naczynia powiązane. Pamiętajmy o tym, więc to chodzi o konsekwencje. My tutaj nie robimy nikomu na złość, tylko tak jak mówiliśmy, tak jak zbadaliśmy temat od samego początku, tak jesteśmy konsekwentni, tak coraz więcej instytucji europejskich jakby potwierdza nasze zdanie, więc no... Przykro nam, że jesteśmy przeciw, no ale jesteśmy realistami i uważamy, że nie można zawsze w różowych okularach na wszystko patrzeć, tylko trzeba mieć świadomość też tych ewentualnych negatywnych konsekwencji.
Dobrze. Eurorealistka Olimpia Tomczyk-Iwko była dziś moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i dużo słońca, chociaż w serduchach dzisiaj.
Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję Państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.